ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
...372 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie, Damian Pracz.
No siema.
I ja, Sławek Krata. I kontynuujemy nasz maraton nagrywania tydzień po tygodniu.
To będzie czwarty odcinek w listopadzie?
I ostatni. Już więcej nie. Kolejny za dwa tygodnie, chyba że się inaczej złoży, czy wracamy do standardowego nagrywania, a ponieważ dzisiaj goni nasz czas, w połowie odcinków goni nasz czas swoją drogą, no to zaczynamy od razu, przechodzimy do wstępniaka i ja ci, chyba że chcesz coś powiedzieć na dzień dobry, nie? Chyba nie.
Nie, no co ty, dawaj wstępniak. Nie ma czasu.
Jak to we wstępniaku będziemy latać od sasa do lasa? Swoją drogą, zobaczcie sobie jeden z ostatnich odcinków takiego kanału Historia bez cenzury o jednym z polskich królów, gdzie jest wyjaśnione, skąd się pojawiło to powiedzenie od sasa do lasa. Taka ciekawostka, mianowicie, ale przechodząc już do rzeczy, jakiś czas temu psioczyłem na Synology, czyli mamy temat z gatunku nikogo, chociaż akurat nasów używa trochę ludzi. Przeoczyłem na Synology, które to pewnie pamiętasz, że wycofali wsparcie dla dysków innych firm. Że masz dysk NAS.
No tak, była cała afera z tego.
Tak, dokładnie. I zrobiło się całkiem głośno jak na taki temat jak NASy. I to nie mówię, że tu się zrobiło, że ja ten jakby to miał jakieś znaczenie, tylko zrobiło się całkiem głośno w internecie. I presja ma sens. Mianowicie, w najnowszej aktualizacji DSM-7.3, czyli systemu operacyjnego od Synology, wycofuje się z tego pomysłu i od tej pory będzie kompatybilność także z wybranymi, oczywiście przetestowanymi dyskami innych firm, jak Seagate, WD i tak dalej. I to ma wbrew pozorom naprawdę gigantyczne znaczenie dla mojego postrzegania, bo powiem ci, że coraz mocniej rozważam drugi dodatkowy NAS. Jeden chcę sobie postawić jako taki typowo już domowy, którym nie jest połączony z siecią, a drugi myślę o wystawieniu do sieci, i to zupełnie zmienia moją perspektywę, tak? Bo wtedy mogę kupić najnowszy model 925 Plus na przykład, który po prostu mi się podoba, ale miał to cholerne ograniczenie. I inna rzecz, że to nie są tanie rzeczy. Ale uważam, że to jest bardzo fajna decyzja i co tu więcej powiedzieć? Po prostu brawo Synology. Warto naprawdę czasami przyznać się do błędu. Nie ma co, wiesz, nie ma co iść w zaparte i tyle, więc uważam, że bardzo dobra decyzja. No. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie wiem, czy o tym słyszałeś. To jest w ogóle bardzo, bardzo nowa rzecz. Mianowicie pojawił się AirDrop dla Androida.
Co?
No.
Ale ten taki, czekaj, AirDrop od Apple, ten mówimy o tym samym?
Tak, mianowicie możesz z Androida wysłać pliki na przykład na iPhone'a. To pokazało... Tak, to pokazało Google.
Co ty dajesz?
Tak, tam jest, nawet mam tutaj z artykułu na jakiejś ze stron miliona, które o tym napisane, funkcjonowanie AirDrop na pikselach według Google jest całkowicie proste, wystarczy ustawić tam widoczność na Apple, wiesz, ja nie jestem Apple'owcem, więc ogólnie jest to możliwe i z tego co wiem, dotyczy na razie tylko pikseli. Więc Google to zrobiło i już czytałem opinię, że to jest tylko kwestia... Więcej może tu Android i iOS, na przykład na Pure PC czytam. Android i iOS zaczynają współpracować. Pliki prześlemy przy użyciu AirDrop i QuickShare, ale jest pewien haczyk. No, zakładam, że haczykiem jest to, że dotyczy to pikseli, natomiast jest faktycznie to możliwe. Google znalazł jakiś wytrych, żeby to zrobić. Tylko pytanie brzmi, czy Apple tego
nie zablokuje,
bo może to zablokować. Ale wiesz, co sobie pomyślałem? Że to jest moment dla Unii Europejskiej. Unia Europejska, która potrafi na przykład, wiesz, wymusić na Apple określone rzeczy, teraz, wiesz, chociażby to pobieranie ze sklepów zewnętrznych i tak dalej, mogłaby wymusić na przykład na Apple to, żeby w Unii Europejskiej, wali mnie na pozostałej części świata, była możliwość tego, że musisz mieć kompatybilność wysyłania plików pomiędzy systemami. Wiesz, dla Androida to żaden problem, tak?
Natomiast ale Apple by znowu dostało liścia w łeb, no.
Tak, i no właśnie ciekawe, czy teraz tak, czy to się utrzyma, czy to, co zrobiło Google, się utrzyma? No bo jeżeli tak, no to jest super wiadomość dla osób, które używają dwóch systemów na przykład. I wiesz, o ile metod wysyłania jest sporo, no nie wiem, że przesłać telegramem przysłowiowy, no ale to nie zmienia faktu, że wykorzystywanie natywnych rozwiązań systemów operacyjnych jest najlepszym możliwym sposobem, tak? No co tu więcej chcieć od tego? Tak, człowiek, polecam ci, poczytaj sobie. Ja powiem ci szczerze, bardzo głęboko w temat nie wchodziłem, ale to jest totalnie nowe. Tak, i to w ogóle można na razie skorzystać na Pixelu 10. Okej. Okay. Spoko. Ciekawe, jak oni to właśnie...
Dużo tych telefonów nie ma, no.
No tak, ale ciekawe, mówię, jeszcze nie wchodziłem bardzo mocno w kwestię, natomiast wie, ciekawe, czy to będą chcieli rozszerzyć po prostu na warstwę systemu, tak żeby to, wiesz, jakby trafiło docelowo do wszystkich Androidów. No, ale do tego czasu spoko. Apple może to wszystko zablokować i będzie po herbacie i dziękuję, do widzenia, out. Słuchaj, tak, robię tak, jak spisałem wstępnie, więc nie będę tutaj odchodził od żadnych od tego kolejności, więc powiem, że Landman wrócił na Sky Showtime, pierwszy odcinek.
Wiem, widziałem, że wrócił, mam taką fajną apkę, TV Time się nazywa, do zapisywania seriali, filmów, które oglądam.
O, fajnie.
Używam tego, bo
ale
żeby
jest,
się
czekaj,
połapać.
TV Time, to jest na Androida też?
Tak, jest multiplatformowo, właśnie dlatego używam tej, a nie każdej, jakiejkolwiek innej, gdyż ponieważ działa mi to zarówno na Androidzie, jak na iOSie. No i bardzo ci polecam. Ja dobra. Tam już od dłuższego czasu, nie wiem, czy nie mówiłem o tym kiedyś?
Nie, chyba, a może...
A, okej, okay. No używam tego od zapisywania właśnie seriali i tam pokazuję ci w seriali, które wyszły, kiedy mają premierę, zastrzeżenie, że na przykład Tulsa King pojawia się u nas później niż w amerykańskim Paramount. Wobec tego tam są premiery w amerykańskich datach, że tak powiem,
że
nie
jakiś,
w polskich.
Jakiś serwis serialowy powinien zrobić tego typu klapkę na polskim.
Być może. W każdym razie jest na tyle wystarczająca i fajna i funkcjonalna, że mi wystarcza. Fajne właśnie są to, że jak dodasz sobie nowe filmy, które cię interesują, na przykład, nie wiem, Szybcy Wściekli 11, który wychodzi za pierdyliard lat, to ci i tak pokaże, jak będzie data produkcji, boże, data premiery, to w tej aplikacji ci pokaże datę premiery i cię powiadomi, jak sobie chcesz ustawić tam za, nie wiem, że za 100 dni wyjdzie do kina, będzie miał premierę kinową, tak? I tak samo odcinki, pokazuje ci, kiedy o dokładnej godzinie wychodzą mniej więcej. Jeżeli to są, mówię, polskie produkcje, typu przez HBO Max, typu Scheda była czy Odwilż, no to pokazuje ci dokładnie z datą polskiej premiery i to się zgadza. Jeżeli właśnie to jest Tulsa King czy Landman, jest tam przesunięcie w stosunku do naszego kraju, no to pokażę ci datą amerykańską. Niemniej jest chyba wszystko, co potrzebowałem, było. Nie było tak, że czegoś by nie było. I ogólnie porządek to, jaki tam trzyma i ja polecam, no.
Nie, no
tyle
spokojnie.
Tego oglądamy, że ja sobie nie wyobrażam z tego nie korzystać.
No faktycznie ja nie korzystałem chyba z IMDb, ale IMDb jakoś do mnie nie trafia w tym temacie. No dzięki za polecajkę, może faktycznie skorzystam i wiesz, i czemu nie.
Czasami ma tylko problem apka, bo się lubi przywiesić, w sensie długo mieli i nie wiem, czym to jest spowodowane. No ale ogólnie działa, no to w sumie okay. Tyle.
Spoko. No to co jeszcze we wstępniaku? No to Landman wrócił, tak powiedziałem. Pierwszy odcinek jest już na Sky Showtime, drugiego sezonu. Rozwiązałem sobie problem, jaki miałem z klawiaturą, która ciągle...
No
ten
dawaj.
Problem cały czas powodował, że miałem ochotę sobie strzelić w łeb. I szczerze mówiąc, przyznam się, że jestem głupi. No taka prawda, no skoro sobie tak musiałem poradzić. Mianowicie, MX Keys, jak wiadomo, to jest klawiatura, którą bardzo lubię. Bardzo wielu ludzi używa, najczęściej w połączeniu z MX Masterem od Logitecha, chyba najbardziej masturbacyjna myszka na świecie. Nie wiem, czy o co wiesz. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. To jest taki. Ta myszka to jest taki Apple wśród myszek. W sensie, że wszyscy się nią podniecają, co by nie było. Co nie, ja akurat mam tego swojego G502X, którego bardziej uwielbiam. Bo jest mniejszy, lżejszy, no bo to. Ale to znowu myszka premium gamingowa też od Logitecha. No i wiesz, cały czas chodziło do mnie, za mną to tam G915, ta klawiatura, tylko no ten boczny panel, gdyby nie ten boczny panel, już bym ją kupił, bo ona mi się w ogóle podoba, no ale nie kupię jej, a TKL bez numpada jest dla mnie, bez tego całego, wiesz, bloku numerycznego jest bez sensu. No ale dobra, już mówię to 17 razy, więc wracam do MX Keys. Miałem problem taki, że przyciski funkcyjne działały mi źle, mianowicie wywoływały funkcje, które nie rozumiałem. I zanim się połapałem, że to są oczywiście funkcje pod F-kami, Jesus, no brawo dla mnie, jakbym nie miał mózgu literalnie, ale najlepszy hit. Byłem pewien, że coś jest nie tak, bo próbowałem, mówię, widzę, że nie mogę obrócić, nie mogę odwrócić jakby działania efekt. Zakładałem, że to chodzi, wiesz o co chodzi, że masz dwie funkcje na FC, czyli masz jakąś multimedialną i po prostu F1, F2, F3, F5 i tak dalej. No i na początku myślałem, że jest jakiś błąd z klawiaturą, bo szukałem cały czas tego i mówię, nie są przestawione, nigdzie tego nie przestawiał, ja tego na pewno nie robiłem. Może na BIOSie, bo to takie rzeczy się czasami na BIOSie, no ale nie, no gdzie. No i nie mogłem używać tych cholernych przycisków funkcyjnych. W ogóle długo nie mogłem w ogóle ich używać, jakby nie działały zupełnie, nie było żadnej reakcji z systemu też. Ale w pewnym momencie zaczęło działać głośniej. Ostatni przycisk. A głośniej, jako jedyny, nie jest powiązany z F-ką. Więc pomyślałem sobie, skoro jako jedyny działa, to znaczy musi mieć problem w tym układzie F-ek, F1, F2, F3 versus przyciski multimedialne. I tak szukałem, myślałem i w końcu wpadłem na to, żeby w aplikacji Logitecha wejść głęboko do ustawień i okazało się, że była aktywna funkcja mówiąca, że przyciski F są jako pierwsze. Ja tego na 100% nie zmieniałem i podejrzewam, że jakaś aktualizacja zresetowała ustawienia aplikacji
i się wszystko wywaliło.
I po prostu się wszystko wywaliło do ustawień fabrycznych i w ogóle też system dobry, bo MX Keys ma, jak ma przycisk Start, to ma też obok Opt, Option, czyli zakładam, że no makowy przycisk. Ja cały czas, zamiast myśleć, że to jest Option, myślałem, że to jest Function, nie wiem jak ja sobie to przeczytałem w głowie, że to jest FN, czyli przycisk do wywoływania drugiego działania przycisku na górze. A okazało się, że trzeba patrzeć na swoją klawiaturę, przecież FN mam z prawej strony, ja nie mam z lewej strony FN-a żadnego. Jak, jak wciskałem FN-a i na przykład F11, to się normalnie ściszało. Mówię, no dobra, czyli na 100% jest problem z odwróceniem funkcji. Następnie zacząłem grzebać, znalazłem w ustawieniach aplikacji Logitech, zmieniłem, wszystko działa pięknie. Debil, no nie, no powiem ci debil, no po prostu, no nie chcę się obrażać, ale nie mam innych słów na siebie czasami. No, tyle, rozwiązałem. I już mi się nie chce, to jest jak pamiętasz, jak ci mówiłem, że wkurza mnie, że mi ciągle przerywa, że klawiatura jest po Bluetooth, aż tak, w końcu zorientowałem się, że mogę dongla wpiąć.
I mam spokój.
I od tej pory, kiedy używam dongla, nic mi się nie sypie, działa świetnie, kocham tą klawiaturę i pewnie kupiłbym ją znowu, jeżeli by mi się popsuła. Po prostu no nie widziałbym, nie mam alternatywy. Słuchaj, jeszcze taki motyw ci sprzedam, już przed odcinkiem o tym krótko mówiłem, ale mimo wszystko chcę to jeszcze powtórzyć. Mianowicie naszło mnie od oglądania cholernego TikToka, gdzie oglądam masę odcinków klanu.
Przewalasz czas na oglądanie TikToka?
No zdarza się, powiem ci odmurzanie. Lepsze to niż Twitter, uwierz mi. Naprawdę, oglądanie...
W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, jest ostatnio jakiś trend wyłączania się z Twittera, wylogowywania. W sensie teraz tak. Więcej ludzi mówi, że odinstalowuję aplikację.
No, spróbowałem Blue Sky, ale tam się też nie...
Wchodzę tylko na kompie, a w ogóle już olewam tą aplikację i tak dalej, bo mówią, że tam jest po pierwsze boty w dużej mierze, a po drugiej jest wysyp jadu, hejtu.
Tak, ale powiem ci szczerze, naprawdę na tym tle, dobrze to, ten, bo jednak chcę to jeszcze powiem, na tym tle taki TikTok to wydaje się naprawdę niegroźny, harmless, możemy powiedzieć. Jak, wiesz, jak nie jesteś, nie wiem, 13-latkiem, który tam... No ja oglądam na TikToku, to jest dla mnie owszem, stracać czasu, kiedy potrzebuję 5 minut, czy oczyścić mózg. Albo wiesz, oglądam mecz i mecz jest nudny i wiesz, mam ochotę sobie rzucić. Nie, w ogóle nie mam z tym, w ogóle już przestałem mieć z tym problem. Trudno, chińska aplikacja, ale to nie zmienia faktu, że powiem ci na przykład, nie wiem, subskrybuję rzeczy typu o nauce jakieś i to jest naprawdę okej. Okay. Wolę to 1000 milionów razy bardziej, a poza tym komentarze na TikToku zawsze mnie rozwalają, co nie? Ostatnio usłyszałem taki dowcip na TikToku, nie mogę go opowiedzieć, opowiem ci później, ale no...
No dobrze, dobrze.
Ale no po prostu stary, ale wiesz, czasami naprawdę są takie, widziałem małego niemowlaka, który dostał w prezent jakiś taki zestaw a la keyboard do muzyki tworzenia, taki DJ-ski dla malucha, wiesz, z plastiku wszystko, ale daje normalny dźwięk. I ktoś podpisał DJ Pampers, no przecież ciężko nie patrzeć śmiechem na jakieś tam drobiazgi, wiesz... I wolę to dużo bardziej niż ten hejt i jad wylewany na Twitterze, X, czy jak zwał, tak zwał. No, natomiast do czego zmierzam? Ostatnio jest zalew filmików z klanu na TikToku, ale też mam dużo, bo nakarmiłem algorytm raz czy drugi oglądając filmiki z Red Dead Redemption 2, które pokazują mi, jak gigantycznie doskonała jest ta gra na poziomie dopieszczeń, takich drobnych, wiesz, jakichś drobiazgów naprawdę i tak dalej. No i oglądałem sobie i pamiętam, że kiedyś grałem w Red Dead Redemption 2 na PlayStation 4, bo mieliśmy pożyczone na płytce.
Też grałem, nie skończyłem nigdy.
No właśnie, ja miałem ten problem ze sterowaniem, ja nienawidzę sterowania ogólnie w Red Dead Redemption 2 na padzie, ale ja ogólnie sobie nie radzę na padzie ze sterowaniem, więc to jest żadna nowość. I pomyślałem sobie, kurczę, może kupię sobie na Windowsa. No i jest na Steamie, słuchaj. Właśnie nawet wszedłem teraz, jest dokładnie 14,99 kosztuje.
Euro.
Euro, tak. No jak ja podaję ceny, to euro. Więc moim zdaniem okej. No, cena jest, wydaje mi się, z tych tanich, tak? No, gra z 2019 roku na PC-cie. Więc mówię, nawet jeszcze na moim kompie pójdzie. Tylko, że mały problem. Jak sobie scrolluję do wymagań, i mamy pojemność, jaką muszę użyć. 150 giga miejsca. Ja na dysku mam 100, zostało. Musiałbym poodinstalowywać sporo rzeczy, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. No powiem ci grubo, dla mnie to jest, wiesz, tyle miejsca, żeby zająć po prostu jedną grą, no ale dzisiejszy świat tak już ma, że po prostu dysku to... Nie ma dysku, którego nie da się zapchać, o tak. Tak jak, nie, tak jak Chrome jest w stanie zapchać każdy RAM, mam wrażenie.
No tak.
No, więc cena nie problem, cena spoko, ale jak widzę po prostu, jak widzę ile to wymaga miejsca, to mi się od razu odechciało. Ale boję się, że wiesz, kupię, pogram godzinę, a potem będzie to zakup za 150 giga. No, więc wiesz, zapychające miejsce. No. Tyle na dzisiaj we wstępniaku. Przechodzimy do odcinka.
To co, przechodzimy dalej.
Tak, no i możemy zacząć od serialowo-filmowego bloczku na początek, dawno nie było. To prawda jest taka, że dawno nie było.
I... No tak jest.
Damian coś obejrzał, mamy... a potem coś obejrzeliśmy razem, więc...
Znaczy wiesz co, no bo mamy moim zdaniem takie dwie produkcje, które no generalnie są dość polecane i chętnie oglądane aktualnie, bo tak, z filmów mamy Dom Dobry i od niego zaczniemy.
A tylko tyle powiem tłumnie... razu o Domu Dobrym, bo widziałem wczoraj recenzję z...
Sfilmowanych pewnie.
Sfilmowanych, że tam 600 tysięcy ludzi w pierwszy weekend, w ogóle co ci...
Tak ludzie... jest.
Co wy wszyscy tak macie jest. Z tym Smarzowskim? Okej.
Okay. Ale no Smarzowskim jednak, wiesz, tak jak Vega jest moim zdaniem uosobieniem tragedii filmowej w Polsce, tak Smarzowski raczej dowodzi, bo Claire był spoko przecież bardzo.
Powiem ci, dystrybutorzy by ci powiedzieli, że Vega też dowodzi, jeżeli chodzi o pieniądze, money.
Oglądanie, no dobrze, ale chodzi mi bardziej o jakość. No w każdym razie wybrałem się na Dom Dobry, bo oczywiście to była nasza wspólna decyzja, hehe. Bo jak mam z żoną coś obejrzeć z reguły, to jest problematyczne, więc wyszło jak wyszło. No i powiem ci tak, może zacznę z grubej rury, ale pani Agata Turkot, która gra Gośkę w tym filmie i która jest...
Czekaj, będą spoilery? Bohaterem,
postaram się nie będą, okay, nie.
Dobra, to dobry bez spoilerów. Dobra, możecie oglądać, a ja słuchać.
Dla mnie to jest to rola Oscarowa.
Okej.
Okay. To jak ona tam zagrała, to jak ona zagrała mimiką twarzy, to jak ona tam zagrała oczami, twarzą, no po prostu wszystkim, to jest coś nieprawdopodobnego, nie? Chodzi mi o to, że ona w każdej sytuacji, mimo że były momenty, gdzie ona po prostu siedziała na kanapie, nie mówiła absolutnie nic, a po jej twarzy było widać absolutnie wszystko. To jest dla mnie po prostu rola Oscarowa, co ona tam zrobiła. Druga rola, czyli Tomasz Schuchart, wiadomo o kogo chodzi. Schuchart, no. Który gra drugą rolę tego powiedzmy oprawcy, bo każdy wie o czym to jest mniej więcej, tak zakładam, że każdy oglądał thriller albo jakąś tam mniej więcej opis tego. No to następna, kapitalna rola. Świetnie, w ogóle genialnie pokazane tutaj takie, jakby te skrajne emocje, tak, że tutaj do żony oprawca, tutaj na zewnątrz super kochający mężuś i tatuś i tak dalej. Następna, świetna rola. W ogóle powiem ci szczerze, że...
No robisz spoilery troszeczkę, ale okej. Okay, no,
ale to każdy wie o czym to jest, no, więc mi się wydaje, że nie robię spoilerów na człowiek, no trudno.
Wybaczam ci.
W każdym razie, reszta castingu, w ogóle casting cały w tym filmie jest dobrany genialnie. Każdy jeden, nawet długoplanowy aktor, czy jakikolwiek epizodyczny, jest dobrany wspaniale. No bo mamy na przykład, mamy Agatę Kuleszę w roli takiej, no w roli po prostu tam matki. Mamy jakichś tam innych znajomych aktorów typu Arkadiusz Jakubik, który
Jakubik
po prostu każdy odgrywa...
tego.
No tak, to dokładnie, on jest wszędzie, w Klerze też był zresztą. W każdym razie każda rola jest dobrana tam absolutnie zajebiście i wszystko do siebie pasuje, nie ma, mam wrażenie, kompletnie nie ma żadnych ludzi z przypadku i nawet każdej postaci drugoplanowej, która ma jakieś 10 minut na ekranie, maksymalnie w ciągu całego filmu, została dobrana tak, żeby w 100% przedstawiała tą postać. Absolutnie genialnie. Casting jest absolutnie fenomenalny. Jest absolutnie świetny i fenomenalny. I teraz tak, struktura filmu też jest dość ciekawa, bo tak mniej więcej do połowy filmu, do jednej trzeciej nawet bym powiedział może, wszystko jest takie normalne, bardzo chronologiczne, wszystko dzieje się mega szybko, jakby bardzo, troszkę tutaj uproszczeń trochę wchodzi, ale dzieje się bardzo szybko, ale od tej jednej, od trzeciej powiedzmy maksymalnie połowy, no to wiesz, że typowy Smarzowski z przeplatanymi się wątkami, z... różnymi ujęciami, z jakimś takim powiedzmy rozdwojeniem trochę, trochę się dzieje wydarzeń w jednej części jakby na osi czasu, w drugiej części na osi czasu, dzieją się za chwilę inne wydarzenia i tutaj trzeba się mocno skupić, bo można się w tym wszystkim po prostu pogubić. I to nie jest film dla ludzi o słabych nerwach, tak powiem. To jest moim zdaniem, czy to jest bardzo, bardzo mocny film? Nie wiem, moja żona twierdzi, że jest bardzo mocny film, ja twierdzę, że to jest mocny film. Czyli ta skala moim zdaniem zależy mocno od człowieka, niemniej znamienne było to, że w kinie nie słychać było mniej więcej właśnie od tej jednej trzeciej filmu chrupania popcornu, naczosów, sierbania coli i tym podobnych rzeczy, że po prostu było cisza jak makiem zasiał. Pierwszy raz od dawna byłem w kinie, gdzie była taka cisza na sali. I to jest moim zdaniem dość znamienne. Sala oczywiście była nawalona po korek, co do jednego miejsca i wszystkie, z tego co widziałem, przed każdą salą, gdzie to grali, bo o tej godzinie były cztery seanse, słuchaj, tej samej. Było tłum ludzi po prostu, czekał do wejść, więc zakładam, że było tak wszędzie. No i jest to film, który daje do myślenia. Niemniej niektóre rzeczy mocno wypłaszcza, jak mam być szczery, że jest bardzo zero-jedynkowy, co też mi się troszkę tutaj nie podobało, bo liczę Smarzowskiego, że da trochę większą puentę. Niemniej jest to moim zdaniem pod względem przede wszystkim obsady i gry aktorskiej. No i nawet scenariusza bym powiedział też, bo scenariusz też się kupy trzyma, nie ma jakichś rozjazdów za bardzo i tym podobnych nieścisłości. Jest to naprawdę dobra produkcja. Tak naprawdę jedyny zarzut mam do tego, że są duże wypłaszczenia, takie spłycenia i przyspieszenia akcji. Mogłyby niektóre wątki bardziej wybrzmieć. I druga sprawa jest taka, ale w sumie podejrzewam, że to raczej ma drugoznaczne znaczenie, że ta cała scenografia i sceneria jest dosyć bardzo zamknięta, bardzo, bardzo wąska, ale to raczej wszystko się dzieje w mieszkaniu, w domu, raczej w pojedynczych takich lokacjach. No ale to raczej, powiedzmy, pasuje do tego filmu, więc tego bym się po prostu nie czepiał. Niemniej mówię, dla samej gry aktorskiej Agaty Turko to pozycja obowiązkowa. No i co ciekawe, jeszcze cały film został jakby nakręcony na podstawie jakichś tam wywiadów, które Smarzowski przeprowadzał z osobami, które spotykały się z taką, a nie inną formą przemocy. Więc te wszystkie zachowania i te wszystkie jakieś tego typu rzeczy, które mają miejsce w filmie, no to są według tego, co można poczytać i według tych wywiadów, które można posłuchać ze Smarzowskim, no to są nagrane na podstawie faktów. Więc to też jest dosyć uderzające, a mam wrażenie, że dużo osób też jakby nie zdaje sobie sprawy, że w 2025 roku może dochodzić do takich rzeczy w domu, nie?
No, cały czas wydaje mi się, że to jest jakby niestety tajemnica polityczna, czyli no, że takie rzeczy się dzieją, no, tak ogólnie.
No dzieją się, tak. Znaczy moim zdaniem to jest film dla osób o mocniejszych nerwach, mimo wszystko. Zupełnie inny poziom, to jest bardzo poważny film na pewno i ja uważam, że warto go obejrzeć.
A pokaż mi film Smarzowskiego, który nie będzie poważny.
No to też fakt, no, tylko ten moim zdaniem jest mocniejszy niż cała reszta, którą oglądałem, tak mi się wydaje. Pod względem takim przede wszystkim psychicznym, no. Jest ciężki do dźwignięcia w pewnymi momentami i powiem ci szczerze, naprawdę bardzo warto go obejrzeć, a pod względem castingowym to jest po prostu jakiś kosmos dla mnie, to co tutaj robią aktorzy i tym bardziej jak porównam sobie do wszystkiego ścieku Netflixa, który produkuje typu, nie wiem, Planeta Singli 4 na przykład. Nie oglądałem, w sensie żona oglądała to, rzuciłem jednym okiem, więc no ale to naprawdę pod względem aktorskim film jest absolutnie genialny. I cieszę, że w Polsce mamy coraz więcej takich produkcji. A może nie coraz więcej, ale zdarzają się takie produkcje.
Mhm. Okej. Okay. To co, seriale? Ja jeszcze dodałem jeden serial po drodze, więc pozwól, że o nim opowiem. Na chwilę odejdziemy z Polski. Tak się trafiło. Zapomniałem zupełnie. A w tym tygodniu skończyłem Kulawe konie. Piąty sezon. Mhm. To jest serial, który jest na Apple TV. I no muszę powiedzieć, że każdy sezon dowozi zajebiście, a ten dowiózł, no mega, jest super. Bardzo polecam każdemu, kto lubi dobre, fajne, nie za ciężkie, z lekkim humorem kino, szpiegowsko-agenckie, bo to jest o MI5 brytyjskim, akcja dzieje się w tym Wielkiej Brytanii. Oczywiście już mówiłem kilka razy o tym, więc nie będę się bardzo długo powtarzał, ale powiem oczywiście, że genialna główna rola Gary Goldmana, no jest fenomenalny po prostu. To trzeba zobaczyć. Wszystko jest na podstawie powieści Mika Herona pod tym samym tytułem. Dzięki temu ogólnie uważam, że seriale i filmy na podstawie powieści są często lepsze, bo po prostu są dobrze zbudowane. Myślę, że fabuła jest dobrze, widać, jest poskładana, że to nie jest scenariusz, ktoś napisał, tylko że po prostu to jest na podstawie czegoś, gdzie ktoś już to przemyślał, jakie to ma, gdzie to ma mieć ręce i nogi. Nie? I piąty sezon dowozi na maksa. Powiedziałbym nawet, że chyba najlepszy w ogóle, co mnie bardzo cieszy, bo wiesz,
a to ciekawe, że piąty sezon jest
tak,
najlepszy.
Tak, właśnie o to chodzi, że często seriale...
Bo że były czym dalej w las, tym gorzej.
Tak, a tutaj po prostu trzyma poziom. Ja chyba kiedyś walnąłem się, że powiedziałem, że Will Smith, ten Will Smith, otóż inny Will Smith tu pisze scenariusz i tak dalej dla jasności. Tak, taki znany scenarzysta brytyjski. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, wiesz, serial, który zdobywa wiele nagród, ma doskonałą, tak jak mówiła, obsadę, bo Gary Oldman w roli szefa, tak. W ogóle Kulawe konie, tylko powiem krótko fabułę, to jest to się nazywa Slothouse i to jest taki oddział MI5, gdzie są zrzucani agenci, którzy są nieudacznikami. Oni są traktowani jak tylko piąte koło wozu. Szefem tego wydziału jest właśnie Jackson Lamb w tej roli Gary Oldman. Szefową na przykład MI5, to znaczy wiceszefową, tam jest tak Christine Scott Thomas. Kobieta gra zajebiście, ich relacja z Garym Oldmanem jest tak wyjątkowa, bym powiedział, że no, robi robotę. Tutaj jeszcze gra Jack Lowden w roli takiego głównego typa podopiecznego Garego Oldmana. Natomiast w tym sezonie pojawił się jeden z moich ulubionych aktorów, James Callis, brytyjski aktor, który przede wszystkim jest znany z roli Gajusza Baltara w Battlestar Galactica. Kto oglądał, ten wie, no Gajusz Baltar wrócił po prostu do kulawych koni. Gra szefa MI5, tak zwany First Desk. Powiem ci szczerze, Damian, może nie twoje małżonce to nie przypaść do gustu, ale moim zdaniem jej też wpadnie, bo to jest serial z humorem, wiesz o co chodzi. No w piątym sezonie jest tak absurdalna jedna śmierć, że jak z Monty Pythona literalnie i wrzucili ją do poważnego serialu i ona jest jak najbardziej realna. W sensie jakby normalnie wszystko się trzyma kupy. Jest doskonała gra aktorska. Widać, ja lubię w brytyjskich serialach to, że najczęściej aktorstwo dowozi. Po prostu jest na przykład teraz serial nowy też na Apple TV. Podobna konwencja i chyba też w Wielkiej Brytanii tak się dzieje, gdzie gra Emma Thompson główną rolę prywatnej detektywki. I to jest naprawdę, też robi robotę, aczkolwiek ja to nazywam, to są kulawy konie z temu, bo to nie ten poziom, no tak, trochę level niżej. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, jeżeli macie Apple TV, to nawet nie ma nad czym się zastanawiać, to włączajcie kulawy konie. To jest w ogóle serial no-brainer, to jest doskonałe kino i chyba, no nie wiem, obejrzałem teraz The Morning Show też finałowy odcinek tego sezonu, też na Apple TV. I powiem ci, no, to jest tak żenująca fabuła po prostu, że nie mam ochoty o tym nawet dłużej opowiadać. I na przykład Kulawe Konie to zupełnie inny level. Tu widać po prostu jakość. Widać, że to jest jakościowy serial, zarówno dobrze dofinansowany, jak i ze świetną obsadą. No po prostu mega, mega, mega polecam i już nie będę dalej i przechodzimy. No i przechodzimy dalej, bo powiedziałeś przed chwilą, że co? Że Netflix, że złe, że robi złe rzeczy? Przecież wydał nowego Wiedźmina wspaniałego. Dobra, sorry. Musiałem. Nie, jeżeli błagam, nie przy okazji, ja nie wiem, czy to się wydarzy. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Temu kibicuję. Mam nadzieję, że Damian dołączy do dwóch po dwóch i opowie trochę o swoich jeszcze wrażeniach. Wprawdzie tu już mówił, ale ja liczę na więcej. Na taki małe.
Zdarzenie z Krzyśkiem, który tak, nie czytał w ogóle tak, Sapkowskiego.
Tak, dokładnie. Oczekuję tego, powiem szczerze. Bardzo bym, ja bym to bardzo chętnie słuchał i oglądał, bo chłopcy nagrywali też na YouTube'a. Więc jak najbardziej czekam. I co, przechodzimy do tego, o czym głównego serialu tego.
No najgłośniejszej chyba serialowej produkcji
polskiej
w tym
produkcji.
Roku?
Tak, absolutnie.
No powiem ci, Jan Hevelius. Jak marketing został przez Netflixa rozdmuchany z uwagi na tą produkcję u nas w kraju, jest kosmiczny. Wszędzie Hevelius już mi skakiwał z lodówki na każdym kroku.
Tak, to prawda. Wszyscy stali się teraz ekspertami od morskich katastrof. No, jak obejrzeliśmy obydwaj ten serial i teraz ostrzegam, tu akurat spoilery no mogą się
pojawić.
Myślę,
że będą. Myślę,
ale to jest też troszkę, jeżeli chodzi o wydarzenia, no to podobnie jak spoilerowanie pasji. No Jezus zmarł na krzyżu, tak? Hello, ukrzyżowali go i tak samo tutaj.
A Hevelius się
zatonął.
W sensie
no, chyba to wszyscy wiedzą, tak? Że jakby Hevelius zatonął. Ale czy to jest serial czy to jest typowy serial katastroficzny, twoim zdaniem?
Nie, ja myślałem, że to będzie bardziej w kwestii Titanica, drugiej części. No. A jednak wszystko rozbiło się trochę o poniekąd sukcesję? Takie polityczne zagrywki? Tak. Moim zdaniem to jest bardziej serial o PRL-owskich mordach niż o...
Ale moment, to jest 93 rok, no nie rozpędzajmy się z PRL-owskimi mordami.
Dobrze, ale tam widać takie post-PRL-owskie bardzo naleciałości jeszcze w tych latach, to jest świetnie pokazane w tym serialu. I to jest właśnie moim zdaniem serial dokładnie o tym zakłamaniu całego systemu, o tym jak system nie dowoził, był bezsensowny, kulawy i to jak wyglądała Polska w latach 90 niż właśnie o samym zatrudnieniu.
Nie można, w ogóle sam serial nie ma struktury liniowej, bo tam się pojawia...
Nie, absolutnie.
Jest cały czas poszatkowany, dostajemy fragmenty z katastrofy z różnych ujęć. Ja chcę powiedzieć...
No z tymi różnymi ujęciami bym nie przesadzał, bo mam wrażenie, że fragmenty katastrofy to jest non-stop puszczanie na tych samych ujęć.
Może tak, no ale pamiętaj, że tam było wbrew pozorom non-stop to samo, tak? Inna rzecz jest taka...
Tylko że zauważ, że na przykład w pierwszym odcinku mamy, jak Hevel już sobie się przewraca na bok. Po czym w trzecim odcinku mamy dokładnie tą samą scenę i dokładnie
tylko
same,
z innego,
tak samo.
Innej perspektywy.
Tak, ale to wszędzie jest, dla mnie to wszystko jest to samo. Jak oni wzięli, moim zdaniem, zrobili kilka zdjęć, może kilkanaście, powiedzmy, ujęć zatonięcia Heweliusza i oni nas tam walają co chwila to samo. Nie ma żadnych nowych jakichś takich właśnie ujęć i zdjęć z tego, więc jest to trochę męczące, moim zdaniem, w pewnym momencie. Tudzież jeszcze chciałbym zauważyć, że cała sceneria, to jak Heweliusz jest tonie na przykład, to jak ludzie się ratują i tak dalej, to wszystko jest bardzo wąskie kadry. To nie jest takim rozmachem jak zatonięcie Titanica robione przez chyba 30 lat temu prawie, nie?
A dalej było, dalej się nie zestarzało, bo nie było durnego CGI. Dalej to było robione makietowo i
dokładnie.
Tak dalej. To już słynny case z Władcy Pierścieni, tak? Że jak jedziesz gdzieś kręcić ujęcia na Nową Zelandię, to później masz taki efekt, że w 2025 roku film dalej wygląda jak zajebiście. Inna rzecz, że tutaj Netflix włożył w to pieniądze, oni naprawdę zbudowali studio.
Włożył, tylko że mówię, sceny takie typowe ratunkowe i zatonięcia są bardzo, bardzo wąskie. Jest ich stosunkowo mało i one są pomontowane, jakby były inne, a to jest w kółko to samo. No i to mam, to jest mój największy zarzut do tego serialu. Być może ten serial nie miałby być faktycznie o samej katastrofie i zatonięciu, bardziej o perelowskich mordach i rozgrywaniu się nie na politycznym czegoś.
Okay, no.
Nie no, błagam cię, no to zachowanie dla mnie są typowo perelowskie mordy. Ale mimo wszystko, jeżeli ktoś mówi, że będzie o zatonięciu Heweliusza, po czym serial de facto o tym jest w mniejszej ilości i same zatonięcie jest robione tak, a nie inaczej, uważam, że to jednak trochę nie dowodzi pod tym względem. O, takie jest moje zdanie.
A w ogóle jeszcze pozwól, bo weszliśmy bardzo głęboko, chciałem w ogóle porozmawiać o toczce, czyli budżecie chociażby, który wyniósł 60... Mm-hmm. Chciałem tylko to powiedzieć.
Proszę bardzo.
Według tego, co tutaj widzę, to budżet operacyjny to 63 miliony złotych.
No to dużo.
No dużo, tak, tak, no to mamy tam kilkanaście milionów euro, tak, to dużo pieniążka jak na nasze...
No na 5 odcinków?
Tak, jak na 5 odcinków
godzinie?
W ogóle, nie, ostatni odcinek półtorej godziny, nie wiem czy zauważyłeś.
A, faktycznie, godzinę 20 chyba. No.
Godzina 20 z hakiem, no to był długi jak film, więc trzeba oddać, raczej znaczy sama fabuła faktycznie odnosi się do tego, że pokazuje więcej tego, co się działo po, niż samego w trakcie czy przed. To się też pojawia i to pojawia się na końcu, kiedy już się dużo dowiadujemy. Natomiast mm-hmm. muszę ci powiedzieć, że o ile pierwszy odcinek, no okej, okay, trzymał w napięciu.
Bo pierwszy odcinek mi się nie do końca podobał. Bardzo byłem zawiedziony pierwszym odcinkiem, tak ci powiem.
Ale trzymał w napięciu, nie powiesz mi, że nie trzymał.
Tak, ale bardziej na pierwszym odcinku podobał mi się na przykład klimat lat 90. w Polsce. Tych Skody 105, starych Felicji, maluchów, dużych Fiatów,
tak myślałem, Opel Kadety, myślałem raz
Audi 80, Polonezy, no stary...
W ogóle myślałem o tobie, jak oglądałem, żeby na pewno
płyty,
o tym powiesz.
Coś powiesz, wspaniałego. No. Coś wspaniałego, no. To było genialnie oddane, te szare bury ściany w domach, jakieś tapety, te radia, koszulki Gansów, płyty metal, kasety Metaliki, przepraszam, jakieś plakaty na takich dziecięcych pokojach.
Ja pamiętam, że tam stare... kapitana to był bogaty dom, widać było, że bogate
Wiem, mieszkanie. Był bardzo bogaty dom. I ogólnie no mega mi się to podobało, jakieś takie właśnie typowe w szkole, takie nauczycielki, takie jest takie... za przeproszeniem, takie jak kiedyś rury, co linijką waliły po łapach, nie? I jakby to danie lat 90. w Polsce, absolutnie fenomenalnie im to wyszło.
Tak, tak, zgadzam się z tym, natomiast...
Nawet kolejka w Mięsnym, co oni stali, pod tym Rybny był czy Mięsny, nie pamiętam, w każdym razie ta kolejka taka w tym sklepie, co oni pakowali te mięso w te gazety i tam te były te takie przeodziane w tym sklepie panie ekspedientki i te babki tam gadały sobie o tym, co się działo, właśnie między innymi o tej katastrofie i tam większość, że kobiet nie miała pracy tak naprawdę, tylko wszystko mężczyźni utrzymywali chałupy, no wszystko oddane, klimat absolutny.
Jak nie wiecie, to się dowiecie, że jestem tak stary, że jednym z moich pierwszych wspomnień życiowych jest to, że pamiętam, że leżałem w domu, byłem chory, miałem chyba jakąś grypę, że zapalenie płuc, leżałem w domu, miałem jeszcze czarno-biały mały telewizorek w pokoju i jednym z rzeczy było to, że chyba o 13 było specjalne wydanie wiadomości, czy już wiesz, doba, bo to w nocy się działo.
Mhm.
I pierwsze ujęcie, jakie pamiętam, to było z helikoptera na odwróconego...
Heweliusza.
Heweliusza, tak. I po prostu...
No widzisz, to... mnie jeszcze w planach nie było.
No ciebie jeszcze da długo w planach, więc jedno z pierwszych moich w ogóle wspomnień jest takie. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o... pierwszy odcinek też miałem podobnie jak tylko... Jedyne, co mogłem powiedzieć, to trzymał mnie w napięciu i widać było, że Jan Holoubek chciał to tak zrobić, żeby to było takie...
No i końcówka była bardzo mocna pierwszego odcinka, moim zdaniem.
No, ale tu chyba wszystkie końcówki. Później się dla mnie w ogóle cały serial rozwinął, ale ja muszę ci powiedzieć swoje wrażenie, że na przykład Wielka Woda podobała mi się dużo bardziej i więcej powiem. Ostatni odcinek jest dla mnie żenujący.
W sensie to, jak go zamknęli cały odcinek i
cały
i
ten
to
odcinek, cały to, jak co się tam stało z tym z izby. Ja polecam bardzo.
Ale chodzi ci o tym, co się stało z Binterem, tak?
Tak. To są no, takie bzdury. Znaczy, powiem
ci szczerze, że znaczy, to jest.
To jest fabularyzowanie, aczkolwiek... ale wiesz, to jest fabularyzowanie historii. Ja rozumiem, że te, ja nie mam. Ja wiem, że. Świetnie pokazuje, chcę tylko powiedzieć, ten film, który dodamy do tego, do odcinka, zrobiony na kanale Historie, gdzie macie dużo przed popularnością, bo teraz o Heweli już jest wszędzie, wszyscy nagrywają coś o Heweli.
To było rok przed wypuszczeniem Heweli.
To było przed wypuszczeniem i tak dalej, zrobiony film właśnie o, mówiący dużo o Heweliuszu i tak faktycznie Heweliusz to był absurdalnie niewyważony statek i to, że wiesz, że zwalano winę na załogę, to jest fakt, a że załoga była Bogu Ducha winna, to pewnie inna kwestia.
Znaczy ale warto dodać, że oni po jakimś czasie, chyba w 2005, coś tej okolicy oczyścili się z Komisją Europejską.
Nie, w Strasburgu, po prostu przed Trybunałem Sprawiedliwości. Mhm. Rodziny wygrały, no bo faktycznie rząd chciał to zrobić, żeby zwalić winę na... Nie ma co
ukrywać. Dostać odszkodowanie, ubezpieczenie
tak,
po prostu.
No i okej. Okay. Natomiast poszli moim zdaniem za daleko, ale to rozumiem, to nie jest film dokumentalny, to jest fabularyzowanie. Ale mi to się nie podobało, bo uważam, że poszli w takie teorie spiskowe na zasadzie, no to teraz sobie zrobimy fabularyzację i ludzie, wiesz co jest najgorsze? Że ludzie teraz uwierzą, że na 100% teraz było tak, jak pokazane w filmie. Że potraktują to jak niektórzy, że traktują Grę o Tronie jak fragment średniowiecznej historii Europy. If you know what I mean. W sensie...
A Wiedźmina Trójko jako historię Słowian.
No, historię Słowian, tak? I później dziwi się, że Polska, tu żyją smoki, tak? Więc jakby... Bo zobacz na przykład na to. Nazwisko i imię kapitana Andrzej Łasiewicz jest prawdziwe. W ogóle ogólnie jest prawdziwe.
No tak samo jego żony i ich córki, ale, z tego co tak, wiem, bo wyraziły zgodę, a cała reszta prawdziwa. Jest zmieniona.
No bo firma nazywała się Euroafrika, czy jakoś tak? To nie była ta nazwa, która ten, bo nazwy widać użyć nie mogli. Firmy, wiesz, armatora, tak? I wiesz, jakby takich, irytują mnie takie drobiazgi, bo ja rozumiem, że są przyczyny jakieś określone i tak samo irytuje mnie to, gdzie poszła ta fabuła. W ostatnim odcinku poczułem się, jakby mi zrobili jakiś z tego serial szpiegowsko-kryminalny, to co powiedziałeś, tu służby, tu coś tam, wiesz, nie, albo ten motyw, już nie chcę wchodzić, bo to będzie gruby spoiler, ale ostatni motyw przyczyn tamtego ważnych wydarzeń, obejrzyj też sobie ten filmik, który wysłałem, bo oczywiście, że nie wiemy wszystkiego. Tak, katastrofa jest owiana pytaniami i akcja ratunkowa. Uważam, że za mało skupiono się na tym, jak bardzo została spieprzona akcja ratunkowa. Jak tutaj wina leży zarówno po stronie przede wszystkim Niemców, bo jak do tego doszło, że wiesz, że nie wiem, że doprowadzono do tego, że wywrócono do góry dnem łódź ratunkową. Tam jest taka scena i ona jest akurat prawdziwa, tak było. Że wywrócono łódź ratunkową i zabito de facto akcję ratunkową kolejne osoby, tak? Kiedyś w Japonii rozbił 747. Chyba 500 osób było na pokładzie. Chyba najtragiczniejsza katastrofa, jeżeli chodzi o pojedynczy samolot w historii. I służby ratunkowe japońskie, to były lata 80 albo 90, długo w ogóle nie było wiadomo, która służba ratunkowa ma pojechać na miejsce i zanim dotarła pomoc, to minęło chyba kilkanaście godzin. W ogóle oni się rozbili tam z poczuł jakiejś góry. I okazało się, i w ogóle ratownicy myśleli, że nikt tego nie przeżył. A okazało się, że przeżyło sporo osób, tylko zmarły, ponieważ nie dostały żadnej pomocy.
No bo się wychłodziły, bo...
Ostatecznie przeżyły 3 osoby. I najlepszy patent, to jest właśnie dla mnie przykład, to jest przykład taki, to samo mamy tutaj. Totalna niekompetencja i tak było. Niekompetencja. Ci ludzie powinni za to odpowiedzieć, a nikt za to nie odpowiedział. I to moim zdaniem było ważniejszym elementem, a nie bawienie się w jakieś cholerne teorie spiskowe. I to mi się nie podoba w tym serialu. Ja rozumiem, to jest serial, fabularyzowanie, ale na przykład Wielka Woda była lepiej zrealizowana. Tam był ten motyw z wysadzaniem wału, że tam mieszkańcy nie chcieli i tak było. Faktycznie nie chcieli do tego doprowadzić i doprowadzili do tego, że wojsko nie wywaliło wału. Przez to chyba zalało właśnie Kozanów we Wrocławiu. Ale wiesz, ale tutaj poszli dla mnie za grubo, to co mówisz z Binterem, no nie, tłumacz. I jeszcze jedna uwaga ode mnie o tym serialu, zanim dopuszczacie do głosu. I to jest jakby już nie o fabułę, tylko ja jestem zmęczony smutnymi polskimi serialami i filmami. Wszystko, co jest zawsze to jest wszystko smutne.
To jest kryminalne i tak dalej, tak.
Dlatego na przykład Smarzowski mnie nie interesuje, bo już mam powiedzieć, że Smarzowski to jest to, co powiedziałem jeszcze w pigule. To jest w ogóle taka piguła, żebyś sobie jeszcze się popłakał, wycisnął, żebyś musisz, że po filmie musisz to przetrawić. Dla mnie film to ma być przyjemność i na przykład do mnie... I tutaj myślałem, że będzie jednak bardziej tak katastroficznie, tak bardziej
też tak myślałem.
Akcja.
Poza tym, po tym, co było w trailerach i po tym, jak to było reklamowane wszędzie, no to właśnie myślałem, że będzie bardziej katastroficzny w końcu film. A to znowu wyszło takie smutno pierdzące, kryminalne, fakt, że dające świetnie klimat i dobrze zagrane i gdzieś tam z katastrofą w tle bardzo mocnym, bardzo mocnym tle bym powiedział.
Katastrofa w tle, tak, ona była tutaj świetnym przyczynkiem do pokazania tragedii ludzi, którzy żyją lub przeżyli, tak? O już, o Boże, przypomniałem sobie jeszcze ten motyw końcowy jednego z bohaterów, co na w końcu na statku był.
Aha, no, tak, tak.
Nie będę mówił, co to też dla mnie jest... No ogólnie rzecz ujmując, to się obejrzało dobrze. To było oglądalne, ja nie powiem, bo widać było pieniądze.
Ale to dla mnie nie jest 9 na 10 na pewno, moje 8.
Nie, no gdzie? Gdzie w ogóle, jakie 9 na 10? Ja nie wiem, czy ja dam temu 7 na 10, a co dopiero.
Wiesz co, ja mam jeszcze trochę zarzut do castingu, nie wiem, czy też zauważyłeś.
O, właśnie, o tym nie gadaliśmy, no to mów.
Dla mnie Borys Szczyc nie dojeżdża jako kapitan Łasiewicz, po prostu.
Też nie, jest... nie mogę go zdzierzyć.
Nie, dla mnie nie pasuje mi tam kompletnie, dla mnie jakby robił to trochę od niechcenia, jakby nie pasował do tego wszystkiego. Są dużo lepsze moim zdaniem postaci, które się bardziej wybijają, na przykład Konrad Elerek jako ten Witold Skirmund. No dużo bardziej mi się podobała ta postać, dużo lepiej zagrana moim zdaniem, dużo lepiej oddająca klimat. Tak samo Magdalena Różka, mimo że ją bardzo lubię, jest świetną, piękną kobietą w ogóle i tak dalej, to moim zdaniem też jakby nie dźwignęła tej roli trochę, bo ona... Mąż ci umiera na statku, na mostku, a ty prawie nie płaczesz na przykład i masz prawie zero emocji. Nie wiem, czy może faktycznie tak miało być, bo na podstawie tego, że Hollowback rozmawiał i cała produkcja z, właśnie z kapitanową tak zwaną i ich córką i może faktycznie tak zareagowała, nie wiem, ale było to troszkę nieprawdopodobne dla mnie, taka reakcja. Mm-hmm. No i też nie podoba mi się postać Ferenca, tego wojskowego. Był strasznie mało przekonujący, tak nudny, tak nieprzekonujący, mało charyzmatyczny i w ogóle mam wrażenie strasznie na siłę, jakiś taki, a Jezu.
Nie no, powiem ci tak, zgadzam się z tobą, w ogóle tam grał też ten, ten aktor, którego ty wspomniałeś już dzisiaj, Schuchart.
Tomasz Schuchart, tak.
Tak, też tam grał.
No on to ostatnio wszędzie gra i wskakuje z lodówki wszędzie, w polskiej produkcji, jakbym powiedział.
Znaczy powiem ci tak, jak mam oceniać, to uważam, że... Kto mi się podobał? No to Piotr Rogucki dostał malutką rolę. Jan Englert dostał malutką rolę. On ostatnio grał w tym polskim serialu.
Zbrojewicz też mała rola.
Też mała, szkoda.
Szkoda. Konopka też mogło być go więcej, jako kapitana Kumary.
Jan Englert ogólnie ostatnio grał podobną rolę, też ojca w tym serialu polskim, tylko pewnie widziałeś Poważny Człowiek, czy coś takiego, taki TVN-owska produkcja. To mi się, ten podobał mi się na przykład ten, nie wiem, ten prawnik, to było spoko.
Jacek Koman, świetna rola, bardzo dobra kolora.
Świetna rola.
Mi się,
tak.
Andrzej Konopka jako kapitan Kubara mi się bardzo podobał też.
Mi też, też się bardzo podobał, był bardzo taki, lawirował i wydawał mi się raz śmieciem, raz nie.
Tak
to
jest.
Było naprawdę...
No i świetna rola Joachima Lamży jako tego ministra, tego pererowskiego.
Tak.
Genialna rola, najlepsza w całym serialu.
I mój ulubiony cytat. Bałtyk to nie Mamry bodajże.
Tak jest. No i świetnie zagrała Justyna Wasilewska tą Kaczkowską.
Tak.
Żonę tego Sztarta takiego, nie? Też bardzo dobra rola, ale cała więc reszta... No i Konrad Elerek,
ogólnie taki
rola.
Od sasa do lasa. No Michał Żurawski w roli Bintera, taki trochę dobrze, trochę źle. Nawet mi się podobał. Chyba z tych głównych aktorów to chyba najbardziej mi się podobał właśnie on. Że z tych takich głównych, top 3, wiesz, no to na pewno mi się podobał bardziej niż Borys Szczyc, to pewne, więc wiesz.
Znaczy moim zdaniem ogólnie drugoplanowi aktorzy lepiej wypadli niż pierwszoplanowi
zgadzam
w tym serialu.
Zgadzam się, z wyjątkiem właśnie Michała Żurawskiego, to zgadzam się z tobą totalnie. Jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Znowu zgubiliśmy mikrofony, ludzie. Ja musiałem oglądać
tak, nie, no dramat.
Musiałem
no to ja też musiałem oglądać z napisami. Na przykład jak jest akcja ratunkowa, nie słychać absolutnie nic.
Nic, nie słyszysz nic. To po co wy to kręcicie? To nie mówcie nic, skoro ten, chyba że naprawdę, ja rozumiem, że jest taka realność w rzeczywistości, tak? Nie słychać nic, no wiemy, ale tam było też tak to zupełnie ciemno, no hello, no
ale tam nawet kiedy nic się nie działo, to często nic nie słychać, albo
tak,
się wszystko zlewa w jedno,
tam ogólnie
tak,
był problem z nic
nagłośnieniem, czyli typowy polski, niestety, polska produkcja, no.
Niestety Konrad Elerek, czyli Witold Skirmund, ma bardzo kiepską dykcję i wiesz co najlepiej rozumiałem? Ja ci powiem, niemiecki tam był najlepszy, w sensie
niemiecki
dobrze. Niemiecki, ta lekarka chociażby mówiła tak czysto, że bez problemu. Ja nie wiem, myślałem, że to problem z filmem, mam wrażenie, że to problem z aktorami, z językiem, z dykcją. Nie wiem.
Nie wiem, ale faktycznie typowa polska produkcja, że nie słuchać nic.
Tak, jak już było lepiej, jak już były, właśnie Wielka Woda chociażby, produkcja, gdzie nie musiałem włączać napisów, Dobrze są napisy w ogóle, powiem ci, bo że jak nie ma, to wtedy to jesteś w dupie.
I potem przewijasz, robisz na slow motion, zarobić po szybkości i tak
co,
dalej.
Co oni powiedzieli? O co chodziło? No a w ogóle przyznam szczerze, epicka rola Piotra Roguckiego, 20 minut na planie, literalnie. W sensie, no. Tak, to była postać trzecio... A co ciekawe, to chyba był trzeci oficer, czyli najwyżej postawiona osoba, która przeżyła, bo nie wiem, czy wiesz, że przeżyli tylko członkowie załogi. Nie przeżył żaden pasażer.
A to nie wiedziałem.
No, to jest taka smutna ciekawostka. No, więc ogólnie serial dla mnie do obejrzenia jak najbardziej i wyrobienia sobie zdanie. To jest 5 odcinków, ogląda się nawet nieźle. Ja w swojej opinii 6 na 10, czyli dobry serial po prostu i tyle. Mam dużo jeszcze przestrzeni nad tym, na lepsze rzeczy. No, a ty masz jeszcze jakiś wniosek na koniec?
Czy przynajmniej? Nie, tyle.
Bo mamy mało czasu na technologię dzisiaj, więc przechodzimy już. Co my tam mamy? A, ja mam, wiesz co, to ja to sobie to pozwól zrzucę, następny temat.
A zrzucaj.
Na kolejny. I zrobię follow-up do drukareczek i zrobimy jeszcze na koniec tego iPhone'a i będzie good. To ja mam jeszcze mały follow-up do tematu drukarek, bo w sumie ostatnio też dużo czytam, dużo widzę, że ludzie też, to nie tylko moje narzekanie jest, ale ludzie ogólnie narzekają na drukareczki. Ja zrobię mały update do tej, którą kupiłem, mianowicie, bo ostatnio byłem taki bardzo po łebkach poleciałem po niej, a muszę przyznać, że ten Epsonic WF4820, mogę go z czystym sumieniem polecić. Jeżeli nie macie dużych środków, to możecie kupić dowolną drukarkę z tej linii WF48, bo one wszystkie po prostu dają radę. Mają tam, jedna ma więcej funkcji, druga, nie wiem, lepszy duplex. I w ogóle uważam, że jak kupuje się dzisiaj drukarkę, to naprawdę nie ma sensu kupować takiego totalnie basicowego staffu. Uważam, że warto zainwestować w 3-4 podstawowe funkcje. Przede wszystkim, żeby była możliwość kopiowania dokumentów, czyli żeby był skaner. Bo uważam, że to dużo upraszcza...
No tak, nie muszę mieć zdjęcia, wrzucać na komputer, drukować z tego
tak,
i tak dalej.
Dokładnie.
No.
A już optymalnie, jeżeli drukarka jest zaopatrzona w tak zwany ADF. Automatic Document Feeder, czyli nie masz tylko tego szklanego takiego skanera, tylko masz podajnik na górze i wtedy możesz włożyć na przykład 5-stronowy dokument i on ci po prostu cały się przeskanuje przez skaner dodatkowy.
Czyli nie musisz to otwierać, za każdym razem przekładać i tak dalej.
Tak. I wtedy robisz tak zwane, to jest ADF.
Okej, okay, dobrze wiedzieć, nie wiedziałem, widzisz, bo ja mam starego śmiecia od HP.
No ale to tylko drukarkę, w sensie, ja na przykład jak dzisiaj kupujesz nowy sprzęt, to uważam, że chyba, że potrzebujesz tylko do wydruku zdjęć przykładowo, typową drukarkę do zdjęć. Natomiast jak nie, potrzebujesz do tak zwanego home office, to w domu w ogóle uważam, warto mieć drukarkę. To jest taki sprzęt, który może nie jest konieczny, ale warto, bo są momenty, raz na roski rok, kiedy musisz coś wydrukować. I
na przykład zwinty te etykietę na ciuchy.
Na przykład, dokładnie. I robi się upierdliwie, bo wtedy a to musisz gdzieś jechać, a to, nie wiem, w pracy, a to coś tam. A jak w pracy nie masz możliwości wydrukować, to musisz szukać jakichś absurdalnych punktów drukowania, gdzie ci za złotówkę jedną stronę wydrukują. Dla mnie to jest jakieś niedrogo, a naprawdę drukarka nie kosztuje dużo. A dzisiejsze tusze, nawet jak macie najtańsze, czyli drukarki tuszowe, to nie jest tak, że one zasychają po tygodniu przysłowiowe.
Nie, no ja mam moje tusze, jak żona siedziała z dzieciakami, jeszcze nie pracowała, to pamiętam, żeśmy mieli tusze w 2022 i one zostały wymienione teraz w 2025, 3 lata prawie były, chyba 2,5 roku dokładnie. No. I nawet nie zasychały, nic mi nie było. Fakt, że były przydrukowywane, była ta drukarka, nie wiem, raz w miesiącu coś drukowała, przynajmniej jedną, dwie strony, no ale mimo wszystko, no.
Kolejną kwestią jest to, że ta drukareczka tutaj jest wyposażona w duplex. To nie jest pełen duplex, w dwukierunkowy, w sensie faks. Że musi, jakby ona musi sobie niestety wciągnąć kartkę jakby dwa razy, bo skaner jest z jednej strony tylko. Ale warto mieć duplex. Czyli duplex, czyli drukowanie dwustronne. Wtedy można oszczędzać na papierze całkiem sporo. Akurat mogę tu powiedzieć, że ona ma. W ogóle bardzo ciekawym pomysłem jest kupienie sobie drukarki A3, jeżeli ktoś ma potrzebę jakąś, ale no naprawdę fajna sprawa, że masz drukarkę A3, czyli dwie. Dużo większy format. Możesz sobie pozwolić już na jakieś małe plakaty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ona akurat w to nie jest wyposażona, ale uważam, że każda drukarka dzisiaj powinna mieć podstawowe złącza. I to dotyczy Wi-Fi, kable Ethernet, uważam, że kupowanie bez LAN-u jest ryzykowne, ale no oczywiście nie każdy używa. Ja na przykład mam podłączoną po LAN-ie, czyli po prostu
po kablu
sieciowym. Tak, po kablu sieciowym, bo jest jeszcze drugi kabel, USB. I na przykład w kontekście listów, które czytałem w poprzednich wydaniach Shuffle Gas, sporo tam było, że o temacie drukowania i tego, jak Apple do tego podchodzi ze wsteczną kompatybilnością. I na przykład z tego, co zrozumiałem, Apple ma alergię na kable USB, no bo bardzo wiele cały czas drukarek ma tą funkcję, że podłączasz kabel USB, a dokładnie USB-A do USB-B i możesz sobie drukować. Ja na przykład też mam dodatkowo...
No u mnie jest taki śmietnik właśnie, co tak robię.
No, ja mam też dodatkowo poza kablem sieciowym podłączoną do stacjonarnego komputera drukarkę dodatkowo, też kablem USB jako rezerwowy typ połączenia. Bo uważam, w ogóle w swojej pracy powiem ci, ja w większości klientów właśnie tak podłączam sprzęt przez kabel ze względów bezpieczeństwa. W przypadku tej branży, w której ja pracuję, ma to bardzo duże znaczenie, że po prostu jest połączenie bezpośrednie bez udziału sieci, że drukarka w ogóle nie jest wystawiona do sieci, więc wiem, że Apple ma na przykład z tym problemy, ale ogólnie nigdy, ja osobiście, znaczy tak słyszałem, chociaż ja osobiście nigdy z tym problemów nie miałem, powiem ci szczerze, raczej nie mam problemu z podłączeniem drukarek, jeżeli chodzi o Apple, natomiast zawsze mam problem ze skanowaniem, bo tam musisz się wgrzebać strasznie, ale podobnie dotyczy Windowsa i tu chcę wspomnieć o jednej kwestii, mianowicie skanowanie na Windowsie, no, jeżeli chcecie skanować bezpośrednio, to jest zabawa typu koszmar, bo sam Windows obsługuje głównie, nie ma żadnego porządnego programu wewnątrz Windowsa do obsługi skanera. Jest coś takiego jak chyba fax i skaner, takie bzdury. Natomiast Epson ma na przykład bardzo dobrą aplikację nazywającą się Epson Scan 2 i ona akurat daje radę. Brother ma też swoją iPrint and Scan i ona jeszcze bardziej daje radę, bo ona jest trzy kliknięcia i masz zeskanowane. Natomiast jeżeli posiadacie jakąś inną drukarkę, która nie ma dobrego programu, przykład HP, która o ile zaspowiem jeszcze jak ją sobie podpiąć w systemie najprościej, ale w przypadku drukarek HP, skanerów jakby, no tak, bo o ten element mi chodzi, bardzo polecam aplikację NAPS, a dokładnie NAPS 2. NAPS 2 jest bezpłatną całkowicie aplikacją, bo ona w ogóle pochodzi z Linuxa. I to, czekaj, NAPS to jest Not Another PDF Scanner. I ona po prostu jest doskonała do skanowania, jeżeli chodzi o... No po prostu skanowanie, tak? Obsługuje zarówno VIA, jak i Twain, obydwa typy sterowników. Więc nie ma problemów ze znalezieniem żadnego skanera, jeżeli są zainstalowane w systemie. Jest całkowicie darmowa, całkowicie bez żadnych reklam, bez żadnego syfu. Jest bardzo prosta w obsłudze, pozwala sobie zapisać różne profile. I naprawdę potrafi czasami dupę uratować, bo jak masz jakąś absurdalną drukarkę HP, która żeby wyskanować potrzebujesz konta HP i innego, bo mówiłem ostatnio, wiesz, o tych kontach w
tak jest.
Odcinku, no to tu po prostu instalujesz, podłączasz sobie driver, który jest jakiś w systemie, wybierasz jakby z listy i cyk, działa i dziękuję i koniec i jakby klikasz trzy przyciski, działa. Nie potrzebujesz żadnych, tak naprawdę wszystkie drukarki, wszystkie skanery możesz sobie obsługiwać tym programem. To nie musi być nawet, to mogą być nawet Epson czy Brother, jeżeli irytuje was na przykład Epson Scan, ta aplikacja. No to nie jest żaden problem. No to chciałem jakby zaznaczyć. Bardzo, bardzo polecam tą aplikację, bo ona ona naprawdę daje radę. Przepraszam, Damian mnie tu rozśmiesza w tle.
No, okay, cóż.
Zaraz ci powiem. Natomiast jeżeli chodzi o kolejną kwestię, mianowicie obsługę sterowników. Możecie sobie, o ile Brother obsługuje, po prostu wchodzicie na stronę internetową i dostajecie cały komplet pakietowy sterowników. Epson ma dwie opcje. Epson ma dwie opcje, mianowicie Epson pozwala między innymi na to, żeby pobrać cały pakiet, jakby taki instalator sterowników, coś w ten deseń, albo pojedyncze sterowniki. Okej, cofam. Brother też pozwala na pobranie pojedynczych sterowników do poszczególnych elementów wraz z oprogramowaniem w pakiecie i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę sterowników od HP, no to tutaj zdecydowanie polecam nieużywanie programu HP Smart, jeżeli nie musicie. Spróbujcie wejść do Windowsa i tam dodać drukarkę po prostu podłączoną już do systemu, na zasadzie dodaj urządzenie. Bo akurat w przypadku HP, czy...
To działa?
Xeroxa najczęściej, w miarę często to działa.
Ale powiem ci szczerze, ogólnie funkcja w Windowsie typu dodaj urządzenie, to według mnie działa średnio. Ze wszystkim.
Znaczy właśnie mówię, to drukarka. On ma pewną listę sterowników. Tu ja może sobie jeszcze dodatkowo pobrać.
No tak.
Jeżeli używasz na przykład... Ostatnio instalowałem tak klientce, to w ogóle śmieszna sprawa, bo ona miała... tylko jakiś syf od HP, ale taki prosyf. I tam miała zainstalowany driver od producenta, ale on nie działał. Było napisane super. Nawet w urządzeniach, tak, było urządzenie, że driver nie działa, trzeba go przeinstalować. Świetnie. I dodałem jej drukarkę, jako nową drukarkę, po prostu używając uniwersalnego sterownika, który jest w systemie, i się dodała, ale słuchaj, hit. I wczoraj robiłem z nią dostęp zdalny. I najlepszy patent jest taki, że robię ten dostęp zdalny i patrzę, że są obydwie drukarki, jako osobne drukarki, tak? Czyli ta, której nie ma drivera, zainstalowana z podstawowego pakietu sterowników, oraz ta, którą zainstalowałem z samego Windowsa poprzez dodaj urządzenia. Mówię, dobra, no to skoro działała ta druga uniwersalna, no to usunę tą pierwszą, tak? Jak usunąłem tą pierwszą, to ta druga przestała działać. Nieważne, że ta pierwsza nie działała, ten pierwszy nie działał sterownik, ale świetnie. Jak usunąłem go, ten to automatycznie przestał działać podstawowy. Na szczęście po chwili po prostu dodałem ponownie, jako z tego pakietu sterowników i wtedy drugi. I mimo, że sam pakiet nie działał, to spowodowało to, że druga drukarka HP zaczęła działać. Ja naprawdę nie dziwię się, no to jest taki pierdolnik, że ja nie po prostu czasami...
W złączach łeb.
No, literalnie. I powiem ci szczerze, to jest w ogóle... to jest coś, co czytam cały czas. Drukarki to jest największe zło obecnej technologii, jeżeli chodzi o takie, nie wiem, brak nowoczesnego podejścia, ale już tam, gdzie niby próbujemy zrobić nowoczesne podejście, to się pojawiają takie właśnie kwiatki, jak to, co odwala mi HP, czyli te konieczne HP Smarty, HP Srarty i tak dalej.
Możesz to jest zagadnienie dla pani Urszuli von der Leyen, żeby była ta z prezesem HP na przykład w Unii Europejskiej.
Tak, i wiesz o co chodzi. To powinno być prosto w użyciu. Oczywiście jak już zainstalujesz, jak już działa, to najczęściej działają drukarki. Chociaż jak się coś spieprzy, to nagle się zaczyna sypać strasznie. I no. Chciałem jeszcze powiedzieć, bo cały czas o tym nie mówię, że mamy jeszcze drukarki w ogóle laserowe i uważam, że toner, jeżeli drukujecie w domu głównie rzeczy czarno-białe, to mały laser opłaca się dużo bardziej niż jakikolwiek...
No właśnie, czarno-biały kurs. Powiedziałeś, nie? Jakby to może być problem dla większości, że no czarno-białe jest nie do przeszkodzenia, na przykład u nas w domu by się to kompletnie nie sprawdziło, tak?
No ale wiesz, że potrzebujesz do przysłowiowego drukowania biletów, bo jesteś oldschoolowo. Na przykład moja mama, mojej mamie poleciłem drukarkę. Mówię, kup sobie drukarkę, co nie? Ona mówi, po co mi drukarka? Bo ciągle masz problem z tym, że musisz gdzieś jechać, coś drukować. I poleciłem jej małego Brothera z... Nie, Brothera? Tak, Brothera jej poleciłem z internetów. Jakiegoś tam, wiesz, prosty model, tylko z kablem, coś takiego jak ty masz, ale laser, a nie ten, na tonerze, bo toner jest łatwiej jej wymienić. Bo to wiesz, otwierasz, wyciągasz, wkładasz nowy, to jest dość proste. A tusze,
no tak, to jest bardzo proste.
Jak ona był ten, to ona już by miała z tym problem.
Zwłaszcza jak kupi tusz w jakimś sklepie nieoryginalny, okazuje się, że musi mieć oryginalny, bo drukarka nie stanie.
To, to, chodzi, to no, też tak, jest tak. Kwestia to uzupełniania tuszy. Ja jestem teraz fanem tanków, czyli wiesz, uzupełnie mówiłem o to w buteleczkach.
Tak, tak, tak.
Ale kartridże, no moja jest na kartridże, no bo bieda wersja, no to wiesz, no ona daje radę. Kupiłem zapas kartridży na Amazonie od razu, nieoryginalnych oczywiście. I mam spokój, tak. Natomiast jeżeli chodzi o laser, no to powiem ci, mojej mamie poleciłem, bo ona na przykład potrzebuje do drukowania biletów. I ty powiesz, no ale bilet można mieć w telefonie. Tak. Ale ty jesteś młody, ty wiesz, matka wie, ale ona sobie nie umie z tym poradzić.
Wiem jak jest.
Więc jak kupiła, jak jechała do sanatorium, to jej kupiłem bilet online, następnie przez dostęp zdalny jej wydrukowałem u niej na drukarce bilety i szczęśliwa, co nie? Albo jakby się już, ona oddaje dalej zeznanie podatkowe w formie papierowej. I wiesz, i ona chce te wszystkie jakby dokumenty, faktury, tam na leki, bo ona ma zniżkę wtedy, wiesz... To też potrzebuje to wydrukować, bo dostaję na przykład w formie elektronicznej, nie wiem, z DOZ-u, DOS.pl i wiesz, może sobie wydrukować. Dla niej to jest super. W ogóle to, ja to rozumiem, tak? Uważam, że jeżeli potrzebujesz drukarki, to po prostu ją kup. To nie jest wielki wydatek. I zresztą tobie się pewnie też zdarza od czasu do czasu coś koniecznie wydrukować, bo coś potrzebujesz.
No tak, no na przykład tą lampaczką nadajesz z Vinted i musisz wydrukować etykietę, bo nie jest w imposcie.
No, bo na przykład, no tak, nie ma, że... Ten,
ale nawet jakieś papiery do przedszkola trzeba wydrukować do córy na przykład, czy cokolwiek, do lekarza coś.
Tak, to jest po prostu wygodne, mieć tą możliwość, żeby się na tym nie ograniczać. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, ja uważam, że no w przypadku małych laserów, to naprawdę, jeżeli jesteś gotowy poświęcić kolor, czyli nie tylko czarno-biały ten, no bo kolor oczywiście nie problem, no są laserowe drukarki kolorowe, tylko że są większe, bo wymagają czterech kartridży, łącznie czarny i dalej ten cały układ, wiesz, magenta, cyjan i yellow. I wiesz, i no, w ogóle ciekawostka do mnie z firmy. U mnie w firmie, no to reszcie kończy się kolor żółty w drukarce naszej głównej.
Czemu żółty?
Dlatego, że my jak drukujemy taki dokument dla klientów, to tło jest żółte.
Aha, okej. Okay.
Ja mówię, a to może zmienimy to tło i nie będziemy marnować tuszu na takie głupoty, tak? Na przykład, wiesz, że przygotować nową formatkę do wydruku takich... taki ściągawek dla klientów. Pierwsze, wiesz, wszystkie kolory, tylko żółty się kończy. Poziom tuszy, znaczy poziom, bo to jest akurat, to nie są tusze, to są, to jest laser kolorowy. A inne rzeczy, taki laser kolorowy, jak potrzebujesz, no to super, Braderek. To akurat super, to działa normalnie, bez problemu, bo są raczej drukarki od Bradera i dlatego zawsze je polecam. Epson czytałem ostatnio, że nigdy więcej ten w Epson, to się włączyłem, że ja na przykład właśnie Epson lubię, bo one są raczej bezproblemowe i świetne, jeżeli chodzi o druk. Kanony są też całkiem niezłe, natomiast ludzie, HP nie, żadnych Xeroxów albo nie Yama, tylko...
U nas są Xeroxy w robocie, no stąd się wypieprza, wiesz co, te połączenie po Wi-Fi z komputerami.
No, bo Xeroxy podłączonych są niby
lekko
dobre,
liczą,
duże,
ze 40 ale... kompów się... mamy z danego takiego kilku pokoi połączonych na jednego Xeroxa, który powiedzmy stoi sobie taki centralny na korytarzu, bo oczywiście nie mamy tak, że każdy pokój ma swoją drukarkę. I to się na stopę wypieprza. Notorycznie się coś wypieprza. Na przykład duplikują się nazwy. Jest na przykład Xerox Color i przez K, a drugi jest Xerox Color przez C. I musisz wiedzieć, że zawsze, że drukować na tego Xerox Color, bo na kolor ci nie wydrukuje, a nie można wywalić tego koloru, bo coś tam się wywali w drukarce, przynajmniej tak twierdzi nasz IT, więc po prostu...
To jest tak typowe. No nic, ale tak czy owak, jeżeli byście szukali dobrej drukareczki z ADF-em, z ekranem, z fajnym podajnikiem i która nie jest za duża i potrzebujecie do domowego biura to i jest tania, to właśnie Epson z linii WF48 to nie jest żadna reklama, bo to jest po prostu coś, co kupiłem za swoje pieniądze, dla samego siebie i bardzo sobie ją chwalę. Polecam mocno. Jedyny minus, ta drukarka potrzebuje chwili, żeby się odpalić. Mianowicie jak ją wystartujesz, żeby wydrukować, to ona nie jest demoną szybkości na początku. Tam mieli, wiesz, mieli po 20 sekundach. Okej, to teraz mogę zacząć drukować i zaczyna wypuszczać te kartki, co nie? Ale tak chwilkę to zajmuje. I ja proponuję, Damian, że no, kochanie, mieliśmy jeszcze jeden temat do ogarnięcia, ale nie wyrobimy się dzisiaj
jest
czasowo.
Za
dużo. Bo to jest, mogę zdradzić, jaki to będzie, tak. Pozwolisz, bo to będzie zakończenie trylogii iPhone'owej. Bo iPhone zaczął się, pierwsza część to było pierwsze wrażenie, druga to była recenzja, trzecie to było porównanie do S25 między innymi.
Czyli więc... największego konkurenta moim zdaniem do iPhone 17.
No tak, albo Pixele, no nie? To lub to. Więc chociaż teraz niektórzy mówią, że OnePlus najnowszy to jest...
Ale OnePlus mi się nie meczuje z uwagi na wielkość.
Mi się nie meczuje ze względu na aparat przede wszystkim.
No też, ale na wielkość też, bo to jakby iPhone 17 jest 25, to w zasadzie jeden ma 6,3 cala, drugi ma 6,2 cala, więc bardzo no zbliżony
tak,
do
tak.
siebie.
Nie? To zdecydowanie tak. Więc kochani, w kolejnym odcinku na pewno to poruszymy, mamy jeszcze jeden temat, na pewno na kolejny odcinek już leży, więc bardzo dobrze, bo będziecie mieli większą ochotę czekać na nasz kolejny odcinek.
Ale odcinka za tydzień pojawi. Na pewno nie będzie, także pasa 4 odcinków po tygodniu musi wam póki co wystarczyć, ponieważ nie mamy czasu. Bo już
ale to nie oznacza, że w ogóle nie będzie. Będzie ogólnie, tylko że może za 2, może za 3 tygodnie, zobaczymy jak się nam poskłada, a na dzisiaj musimy już kończyć. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie, cześć.
Siema.